Podlaskie charaktery.
Dzień dobry, Adam Janczewski, to Podlaskie Charaktery w Polskim Radiu Białystok. W tej audycji gościliśmy już sportowców, muzyków, aktorów, dziennikarzy i ludzi wielu innych profesji z naszego regionu. Dziś zupełna nowość i niezwykła rzadkość, by móc porozmawiać i posłuchać gościa, który jest emerytowanym oficerem Służby Wywiadu Wojskowego, podpułkownik Maciej Korowaj. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Oficer Służby Wywiadu Wojskowego, do tego białostoczanin, jak się okazuje.
No tak, no tu jest mój region, stąd pochodzę, z Białegostoku i tu się wychowałem. Czuję się związany emocjonalnie z tym obszarem, chociaż już nie mieszkam, natomiast pracuję tutaj, wykładam na uniwersytecie i czuję się właśnie związany z Podlasiem, szczególnie z Białymstokiem.
Do pracy oficera przejdziemy, do pracy na emeryturze oficera też przejdziemy. Chciałbym jednak zacząć generalnie od tego, żeby opowiedzieć słuchaczom trochę o tym, czym zajmuje się Służba Wywiadu Wojskowego.
Służba Wywiadu Wojskowego jest jedną z dwóch służb wywiadowczych przewidzianych w ustawodawstwie naszym państwowym. Drugą służbą jest Agencja Wywiadu. Agencja Wywiadu jest służbą cywilną, natomiast Służba Wywiadu Wojskowego jest służbą wojskową. Pracują tam zarówno żołnierze, jak i funkcjonariusze, czyli cywile. Polega ona głównie na tym, że zdobywamy informacje ważne dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, po to, żeby nasze siły zbrojne otrzymywały najlepszą wiedzę dotyczącą potencjalnych zagrożeń, potencjalnego przeciwnika. Tym ogólnie rzecz biorąc zajmuje się Służba Wywiadu Wojskowego.
I jakie to potencjalnie mogą być zagrożenia? Na to zwraca ta służba szczególną uwagę.
Też trzeba powiedzieć, że oprócz tego są służby kontrwywiadowcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Często mili się nas właśnie ze służbą kontrwywiadu. My natomiast przede wszystkim zdobywamy informacje poza granicami państwa, walczymy z zagrożeniami, które występują właśnie tam, gdzie nasze siły zbrojne funkcjonują, gdzie realizują swoje działania, ale głównie poza granicami państwa. Natomiast kontrwywiad działa wewnętrznie i zabezpiecza funkcjonowanie naszych sił zbrojnych tutaj na miejscu.
To już mamy tę jasność, natomiast nie do końca wiemy dalej, czego szukamy w takim razie my jako służba, jako państwo poza naszymi granicami.
My jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi żołnierze. To jest nasz interes. Tam, gdzie wojsko potrzebuje informacji, tam jest też służba wywiadu.
Te państwa na przykład, gdzie Polska uczestniczyła w misjach?
Ale też państwa, które mogą być naszym zagrożeniem, jeżeli chodzi o granice. Czyli mówimy o Białorusi czy Federacji Rosyjskiej.
Tak jak już słuchacze pewnie zdążyli się zorientować i też warto to uprzedzić, o wielu kwestiach, jak rozumiem, z wiadomych względów nie powiemy w czasie tej rozmowy.
Oczywiście, no nie można za bardzo ujawniać, w zasadzie nie można kompletnie ujawniać głównych obszarów zainteresowania wywiadowczych, bo to jest element, który analizują miejscowe kontrwywiady po to, żeby dobrze definiować, gdzie my pozyskujemy tą informację, żeby analizować te zagrożenia.
Ja będę próbował pytać, ty najwyżej będziesz próbował nie odpowiadać na to pytanie.
Najprawdopodobniej się to tak skończy.
Dobrze, jednak spróbuję. Praca oficera wywiadu jest pracą za biurkiem czy pracą w terenie?
Są oficerowie, którzy pracują w terenie, są oficerowie, którzy pracują za biurkiem. Jest to praca bardzo ciekawa, niezbyt może interesująca dla ludzi, którzy szukają wrażeń, bo czasami tych wrażeń nie ma, bo czasami trzeba siedzieć za tym biurkiem.
To zdecydowanie wbrew stereotypowi, bo wydaje się, że to jak na filmach, praca fascynująca i pełna ryzyka i wielu przygód.
Ja mam takie powiedzenie, co robi James Bond pomiędzy odcinkami? No wypełnia papierki, czyli pracuje przy biurku. Natomiast praca wymaga zarówno dobrych zdolności analitycznych, dobrej organizacji pracy, samozaparcia, samokształcenia i takiego rozwoju dyscypliny wewnętrznej, ale też umiejętności pracy w zespole, dobrych relacji pomiędzy ludźmi, umiejętności utrzymywania dobrych relacji, bo jeżeli chcesz być dobrym oficerem wywiadu, musisz umieć utrzymywać te relacje, bo te relacje później budują informacje, które pozyskujesz. Ale z drugiej strony musisz być też bardzo wnikliwym i spostrzegawczym analitykiem. Bardzo często mówiąc to, mówię o różnych oficerach, którzy są na różnych stanowiskach, którzy dysponują tymi cechami, ale naprawdę praca daje dużo satysfakcji, ale to też nie jest praca dla ludzi, którzy szukają jakiegoś poklasku, satysfakcji, ponieważ o tych sukcesach nikt się nie dowie, a o twoich porażkach na pewno się dowie bardzo
dużo. W świetle kamer z pewnością nie można w tej służbie działać. Wszedłem na stronę Służby Wywiadu Wojskowego I tak przyglądam się tym grafikom, faktycznie widać duży nacisk na tę sferę cyber aktualnie. Nie wiem, czy to akurat takie grafiki zastosowano przypadkowo, czy to nieprzypadkowo właśnie są jakieś postaci takie zacienione w ciemnym biurze, gdzieś siedzące przed komputerem. Rozumiem, że to jest ważna część, szczególnie we współczesnym świecie coraz bardziej.
Tak, ponieważ trzeba sobie zdać sprawę, że teraz tak naprawdę nie ma problemu z informacją. Jesteśmy w zasadzie otoczeni informacją, a wręcz nawet bombardowani informacyjnie z różnych aspektów, czy też marketingowych, czy też specjalnie jest to robione w ramach prowadzenia wojny informacyjnej w stosunku do naszego państwa. Sami też tworzymy dużo informacji. Mamy możliwość teraz produkowania tych informacji, ponieważ kiedyś tą informacją produkowały gazety, radio, telewizja, a teraz możesz być sam producentem tych informacji.
Więc w mediach społecznościowych.
Także ta informacja funkcjonuje bardzo często. Kiedyś analityk analogowy brał gazetę, przesłuchiwał programy publicystyczne z danego kraju, wyciągał jakieś wnioski. W tej chwili tych informacji jest tak dużo, że nie jesteś w stanie analogowo tego analizować. Do tego są potrzebne narzędzia cybernetyczne, sztuczna inteligencja, machine learning, który potrafi po odpowiednich algorytmach wyszukać te rzeczy, które są potrzebne do wyciągnięcia wniosków, czy analizowania zjawiska, które jest potrzebne później do przekazania naszym dysydentom, żeby mogli realnie podejmować decyzje o realną wiedzę, którą się dzieje na świecie.
Podlaskie charaktery.
Chciałbym wrócić do początków. Jak to się dzieje, że chłopak z Białegostoku zaczyna pracę w służbie wywiadu wojskowego? Wcześniej jest praca w wojsku, służba
tak,
w wojsku.
Tak. Wcześniej nawet jeszcze liceum, wcześniej jeszcze harcerstwo w międzyczasie, bo to jest chyba klasyczny kierunek ludzi, którzy tak ideowo podchodzą do kwestii bezpieczeństwa, do kwestii samorozwoju. Często to są cechy typowego scoutingu. Później one są bardzo przydatne w tym życiu zawodowym, przynajmniej w tym obszarze, w którym ja funkcjonowałem.
To zacznijmy od tego. Gdzie byłeś w harcerstwie
Piąta drużyna starszoharcerska w Białymstoku. Tutaj pozdrawiam moich kolegów i koleżanki z harcerstwa.
Przygodę w jakim wieku zacząłeś?
No to był początki liceum, bo to jest starszoharcerska drużyna, więc suliwalowo-militarna, czyli już od razu pod tym kierunkiem wojskowym. Zawsze chciałem być żołnierzem. Później szkoła oficerska wojsk pancernych w Poznaniu. Tam kończyłem. Też Uniwersytet Adama Mickiewicza. Bo to były takie czasy, gdzie żeby magistra mieć, to trzeba było też kończyć studia cywilne. Kariera jest typowa, czyli chłopak z Białegostoku, z dziesięcin, liceum, harcerstwo, później szkoła oficerska i później kariera wojskowa.
Wojska pancerne to chyba też niezbyt oczywisty wybór.
No niezbyt oczywisty, bo chciałem być pilotem, ale mi tam zdrowie troszeczkę i egzaminy chyba nie pozwoliły, bo się nie dostałem, ale miałem możliwość jeszcze zdawania do szkoły oficerskiej właśnie w Poznaniu. No i te czołgi, ta moja druga miłość, okazała się tą miłość chyba najtwardszą i z tymi czołgami zostałem związany na bardzo długie lata.
A skąd w chłopaku z dziesięcin pojawia się takie pragnienie bycia wojskowym, bycia właśnie w tej formacji?
Tradycje rodzinne, trochę wychowanie harcerskie, fascynacja wojskiem i konfliktami zbrojnymi. Też pewnego rodzaju takie poczucie obowiązku, które było z tym związane. Najbardziej było mi bliskie, jeżeli chodzi o formację, gdzie chciałbym realizować się jako ten chłopak, a później mężczyzna, to szukałem właśnie w wojsku.
Kiedy wstępujesz do wojska?
W 97 roku.
Twoje wychowanie przełom lat 80. i 90. Te dziesięciny nie cieszyły się wtedy zbyt dobrą sławą.
Dlatego wiesz, dziesięciny są specyficzne, są ukochaną moją dzielnicą i ty rzeczywiście tam miałeś do wyboru albo iść w jednym kierunku, albo w drugim kierunku. Mi się wydaje, że wybrałem tą jasną stronę mocy i znalazłem się tu, gdzie znalazłem, ale umiejętność funkcjonowania w tej ciemnej stronie mocy też się przydaje. Także dziesięciny wychowało dosyć niepokornego chłopaka, ale szukającego wyzwań.
Kształtują ten podlaski charakter.
Oczywiście.
Szkoła średnia gdzie?
To wtedy było jeszcze katolickie liceum ogólnokształcące, tutaj na końcu ulicy Mickiewicza. Teraz to jest drugie społeczne liceum ogólnokształcące. Pozdrawiam oczywiście. I szczególnie pana dyrektora, profesora Magnuszyńskiego, który był moim dyrektorem i też nauczycielem historii. Też przez tą historię dużo wspólnego jest też z wojskiem i z tym, co robiłem.
Rodzice nie mieli nic przeciwko karierze wojskowej?
Nie, rodzice nie mieli nic przeciwko temu, bo biorąc pod uwagę dziesięciny, to chyba najlepsza droga.
Najrozsądniejszy wybór. Najrozsądny,
ale to lata 90. to nie były lata bogate dla nas i dla naszego społeczeństwa, więc to też wysiłek moich rodziców, żeby utrzymać mnie i moją siostrę i dać nam odpowiednie wykształcenie, żebyśmy nie zboczyli z tej drogi i na pewno nam się udało.
Szkoła oficerska wojsk pancernych.
Tak, w Poznaniu. Imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Poznaniu, już obecnie nieistniejące, bo później zostało po prostu zmienione system szkolnictwa wojskowego.
I jak z wojsk pancernych przechodzi się do służby wywiadu wojskowego?
Za moich czasów, kiedy jeszcze to się robiło, no to trzeba było przejść cały cykl swojej kariery zawodowej. Najpierw dowódcę plutonu, czyli dowodzenie plutonem, później dowódcę kompanii i z tego dowódcy kompanii, kiedy już miałeś doświadczenie wojskowe, no zdobywasz kolejne kursy. Dostałem się na Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie rozwijałem swoje umiejętności. Robiłem tam magistra akurat z ekonomii, specjalizacja w logistyce. No i tam dostałem propozycję od panów, którzy są rekruterami, bo w przeciwieństwie na przykład do agencji wywiadu, służba wywiadu wojskowego sama wybiera sobie oficerów czy funkcjonariuszy. Oni się do ciebie zgłaszali, a nie ty do nich.
Jak wyglądało takie spotkanie, taki kontakt?
Zapytano mnie, czy mam taką chęć pracy, czy spróbowania. Oczywiście nie mówili, że od razu. Cały proces rekrutacyjny trwał ponad rok. Trzeba było przejść dużo tych elementów, ale niestety o tym nie mogę powiedzieć. Także to jest kolejna rzecz, poza możliwością oficjalnej mówienia.
Jakie miałeś wyobrażenia o tej służbie i czy te wyobrażenia zostały mocno zweryfikowane?
Absolutnie zostały zweryfikowane. Moje wyobrażenie o służbie pewnie nie odbiegało od tych, co wszyscy mamy na samym początku. Natomiast później okazało się, że to jest bardzo ważna, wymagająca służba, w którą, powiedzmy, się wkręciłem, która dała mi dużo satysfakcji.
Jakie predyspozycje są poszukiwane? Jakich cech osobowości poszukują, nazwijmy to, ci rekruterzy do służby wywiadu wojskowego?
Przede wszystkim trzeba być uczciwym wobec siebie i być gotowym na wyzwania. Jeżeli przychodzisz do tej pracy licząc na jakieś apanaże bardzo wysokie, czy na pochwały, licząc na jakieś życie, które daje ci dużo adrenaliny, to nie. To jest życie dla ludzi, którzy potrafią bardzo chłodno patrzeć na rzeczywistość, potrafią odpowiednio się do tego przygotować. Nie wszystkie cechy charakteru muszą być takie spójne dla wszystkich oficerów wywiadu, bo są oficerowie, którzy są na przykład introwertykami, nie potrafią nawiązywać kontaktów, ale są świetnymi analitykami, analizatorami sytuacji, czyli pracują w analizach. Są oficerowie, które znają dużo języków i są interpersonalnie tak przystosowani, że każdą sprawę załatwią gdzieś za granicą, bo potrafią się znaleźć w różnych otoczeniach, ale trzeba pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy jesteś taki, czy inny, to musisz umieć pracować w zespole, który robi coś bardzo ważnego. Zdobywa informacje ważne dla bezpieczeństwa państwa.
Opanowanie, odporność na stres, inteligencja?
No na pewno, no to są cechy, które są niezbędne do tego, żeby funkcjonować w bardzo zmiennym środowisku bezpieczeństwa i też pamiętać, że twoje postrzeganie tej rzeczywistości i umiejętne, realne patrzenie na te zjawiska, to też jest to, co nasze państwo patrzy. Ty jesteś tymi oczami, które pozwalają ci widzieć tą rzeczywistość dobrze. Jeżeli będziesz rzeczywistość widział w takich czy w innych okularach, które nie dadzą ci jasnego obrazu, no to tak samo nasze państwo może na podstawie tego złego odbioru podejmować złe decyzje.
Jakie ty mogłeś mieć predyspozycje, jakie mogłeś mieć cechy, które w tobie dostrzeżono?
To już trzeba zapytać tych, co podpisywali rozkazy, które kierowały mnie do tej pracy. Ja nie wiem, na pewno to, że jestem konsekwentny i uparty w swoich działaniach i staram się je wykonywać jak najbardziej realnie. Też dlatego, że może jestem osobą, która nie podlega jakimś pokusom takim, które by mogły doprowadzić do jakichś rzeczy, które by zagrażały jakimś funkcjonowaniu służby.
Pokusy? Masz na myśli na przykład używki, czy też jakieś obyczajowe?
Używki są jednymi rzeczami, które potrafią zniszczyć karierę albo też narazić cię na pewne niebezpieczeństwo.
Czyli takie zwykłe ludzkie słabości, tak?
Każdy
alkohol, narkotyki, hazard,
każdy
kobiety.
Ma słabości. Zresztą wywiad zawsze diagnozuje ciebie pod względem twoich deficytów, żeby później to wykorzystywać. I to ja też realizowałem, czy tam wywiad realizował w stosunku do innych osób, które się działo. Wszystko to zależy od tego, jaki jest cel.
Podlaskie charaktery.
Kto jest naturalnym przeciwnikiem oficera służby wywiadu wojskowego? Oficer służby kontrwywiadu wojskowego obcego państwa?
W ogóle cały kontrwywiad obcego państwa jest zazwyczaj tym wrogiem, który działa przeciwko wywiadowi.
I tyle.
No tak, no tu nic więcej odkrywczego nie powiem. Fizyka pracy takiej operacyjnej, czy to robi wywiad rosyjski, amerykański, brytyjski, izraelski, jest taka sama. Różnią się tylko metody.
To jest taka ciągła próba ogrania drugiej strony?
Ogrania to zależy. Najważniejsze jest, żeby kontrwywiad nie wiedział, że my pracujemy, a wręcz nas nie doceniał. Najlepiej jakby nas ogrywali, czuli, że zawsze zwyciężają, a my mamy robić swoje.
Chciałbym wrócić do tego momentu rekrutacji. Ci rekruterzy długo obserwują i zastanawiają się, zanim złożą propozycję?
No, jesteś obserwowany głównie na kursach. Na pewno jesteś badany pod względem bezpieczeństwa, kontaktów twoich i tak dalej. Tak naprawdę jesteś obserwowany przez cały ten okres kursów specjalistycznych i później te prace już pod okiem już oficerów, którzy już dłużej pracują i oni oceniają twoje predyspozycje, czy się nadajesz na te, czy inne stanowisko, czy masz takie inne możliwości.
Co do twojej pracy, na tyle, ile możemy powiedzieć, jakie miałeś obowiązki?
No właśnie tutaj za dużo nie mogę powiedzieć. Obowiązki są rzeczą niejawną, więc trudno tutaj się wypowiadać publicznie.
Czy ty masz tę niejawność do końca swojego życia, czy jest jakiś okres, po którym mógłbyś cokolwiek więcej powiedzieć?
Moja niejawność funkcjonuje do końca mojego życia.
To ogólnie służba wywiadu wojskowego, w którą stronę te oczy są zwrócone? Czy to jest głównie wschód?
No tam, gdzie są zdefiniowane zagrożenia przez nasze państwo, to jest chyba jasno powiedziane, ale też pamiętajmy, że nasze wojska działają w misjach ONZ-owskich i też musimy diagnozować pewne zagrożenia globalne. Najbardziej oczywistym faktem jest to, że te zagrożenia wschodnie są najbliższe nam. Sąsiadów póki co nie zmieniamy. Więc
i sąsiedzi też się nie zmieniają.
Więc te zagrożenia wschodnie na pewno są diagnozowane zarówno przez służby wywiadu, jak i też kontrwywiadu, bo kontrwywiad też diagnozuje te zagrożenia wschodnie pod względem oddziaływania na naszym terenie.
Jak rozumiem, twoja działalność na emeryturze, ta analityczna i ukierunkowanie na Rosję nie jest przypadkowa.
Nie, bo to jest obszar, który jest dla nas teraz najbardziej ważny, ale też trzeba budować pewną świadomość tych zagrożeń i sposobów oddziaływania Federacji Rosyjskiej na nasze państwo. Bo jedynym możliwym sposobem obrony przed oddziaływaniem informacyjnym to jest wiedza, to jest edukacja. Więc jeżeli przyczyniam się do tego, że społeczeństwo jest wyedukowane pod względem odporności na te zagrożenia i możemy rozmawiać i możemy budować szacunek do ludzi, którzy pracują właśnie w cieniu, którzy zdobywają te informacje. Ja jestem właśnie tego propagatorem, bo nie ma u nas takiej kultury, tak jak na Zachodzie, że jednak oficerowie pracujący w wywiadzie później stają się osobami, które budują tą świadomość i odporność danego państwa. Są analitykami, są komentatorami, pokazującą tą rzeczywistość. Stwarzają podstawy do obrony przed właśnie oddziaływaniem informacyjnym. To właśnie o to mi chodzi.
Czy ty długo swojej pracy musiałeś się uczyć? Jak wygląda, ile trwa takie szkolenia w ogóle? I kto szkoli?
No szkolą odpowiedni oficerowie,
starsi
koledzy, mentorzy, którzy potrafią ci przekazać, bo tego się nie dostaniesz w książkach. Nie ma książek na ten temat. Instrukcje, które o tym mówią, są niejawne, więc ci nie mogę powiedzieć, jak to wygląda w szczegółach, ale to jest bardzo ciekawa podróż, otwierająca wiele takich furtek w głowie, przynajmniej dla tych, którzy chcą, ale jeśli trafisz na bardzo dobrych mentorów, to jest coś fascynującego, więc praca przede wszystkim polega na przekazywaniu takiej pamięci genetycznej, czyli uczysz się od starszych tego, co oni zdobyli na ich błędach i masz lepszych oficerów, którzy przeszli, mieli swoje błędy i są dobrymi mentorami, przekazując ci tego, nie rób to, rób to i znajdujesz swoją drogę do sukcesu, to jest to bardzo ważne. Gorzej, jeśli nie masz tej pamięci genetycznej, nie ma tych oficerów, mentorów, to wtedy musisz to robić naokoło. Dłużej ci to zajmuje.
U nas jest ta ciągłość?
Różnie z tym bywa. Ubolewam, że tej ciągłości nie ma za dużo. Ja akurat trafiłem na okres, że jeszcze tę ciągłość udało mi się zdobyć. Jeśli pytasz mnie o czas, ile trzeba mniej więcej poświęcić na to, żeby poruszać się w fizyce tego zjawiska, jakim jest prowadzenie działań wywiadowczych, to mówi się, że średnio 5 lat. 5 lat potrzeba, żeby oficer nabrał odpowiednie ogłady do pracy w danym obszarze. Oczywiście pracy na stanowisku, na które został przeznaczony.
Powiedziałeś, że to fascynująca podróż, ale to też, skoro 5 lat, to musi być to żmudny i trudny proces z drugiej strony.
No tak, to nie jest łatwa droga. To jest droga wymagająca cierpliwości i też takiego samozaparcia. I dużo po drodze porażek. I dużo rzeczy, które nikt ci nie powie, czy dobrze, czy źle zrobiłeś. Zazwyczaj ci powiedzą, jak źle zrobiłeś, bo to będą z tego skutki. Natomiast no, sukcesy są ciche.
Czy ty przed odejściem na emeryturę przekazałeś swoją wiedzę?
Będąc w służbie już trochę lat, już miałem esencję taką, że przekazywałem tą wiedzę i jest ta wiedza gdzieś tam w pamięci genetycznej instytucji zawarta. Mam nadzieję, że dalej gdzieś to funkcjonuje. Teraz będą będąc wykładowcą, może nie przekazuje tej tajemnej wiedzy, ale przede wszystkim przekazuje pewien sposób postrzegania tej rzeczywistości dla studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, żeby postrzegali relacje międzynarodowe, szczególnie w tym obszarze bezpieczeństwa, a także podejmowali próby odpowiedniej analizy właśnie pod tym względem bardzo zbliżonym do tego, co się robi w wielu wywiadach, bo nie tylko akurat mówię o wywiadzie wojskowym.
No właśnie, na emeryturze wróciłeś w rodzinne strony, wracasz w rodzinne strony, bo mieszkasz na co dzień w Warszawie, jak rozumiem?
Pod Warszawą mieszkam.
Tak. Okej, okay. Czyli funkcjonujesz na co dzień w Warszawie, tutaj wracasz na zajęcia. Jak ci się podoba ta droga akademicka?
Wiesz, czuję się związany z Podlasiem, bo z tego wyrosłem, one mnie ukształtowało, ale też jest taki coś w rodzaju patriotyzmu podlaskiego. My wracamy, nawet jak jesteśmy gdzieś daleko, mieszkamy gdzieś daleko, do tego Podlasia wracamy. I ja to, co wziąłem z tego Podlasia, z tych wszystkich pięknych chwil i co mnie ukształtowało jako młodego człowieka, no to teraz chcę oddać jako wykładowca dla tych młodych ludzi, którzy są na początku swojej kariery. Może zainspirować, może otworzyć jakieś nowe oczy, nowe możliwości, tak jak mi otwierano. Więc mi się wydaje, że to jest naturalna i potrzebna rzecz.
Najpierw praca w wojsku, później w służbie wywiadu wojskowego, teraz praca na uczelni. Czym ta praca się różni i jak ci się pracuje z młodymi ludźmi?
No niesłychanie ciekawie. To są niesłychanie inteligentne osoby z bardzo ciekawym spojrzeniem na tą rzeczywistość, odmienną troszeczkę od mojego już troszeczkę starszego, gdzie mam pewne schematy, którym lubię się trzymać, a tu właśnie taka konfrontacja, że ja tak mówię, że proszę mnie traktować jako oficera wywiadu, który przekazuje państwu informacje, który jest dla was.
I dużo pytań studentów pozostawiasz bez odpowiedzi?
Na pewno studenci już na tyle mnie znają, że nie pytają o takie rzeczy, o które ty pytasz, więc pytają mnie raczej o te rzeczy, które związane są ze stosunkami międzynarodowymi, z kwestiami informacji, jak analizować pewne informacje.
Poszerza to chyba horyzonty, rozmowa z tym dużo młodszym pokoleniem.
No wiesz, to jest taki handel wymienny, bo ja dostaję pewną świeżość i inspirację wielokrotnie. Tak samo mam nadzieję daję moim młodszym kolegom i koleżankom, bo tak o nich mówię też tą wiedzę i to, co mogę im przekazać.
Poza uczelnią jesteś też analitykiem, świetnie patrzysz na to, co dzieje się w Rosji, szczególnie przyglądasz się sprawom militarnym w Federacji Rosyjskiej. Skąd to przywiązanie i ta chęć zaglądania przez te granice na wschód?
Wiesz co, ja bardzo często porównuję się do takiego doktora, który analizuje wirus. Tym wirusem, który nam zagraża funkcjonowaniu naszej cywilizacji, naszemu rozwoju społecznemu, gospodarczemu, no to jest cały czas Federacja Rosyjska, Rosja, w jakim kolorze ona by nie była i co by ona sobą nie reprezentowała. I ja jestem zafascynowany tym wirusem. Ja bardzo lubię Rosję w sensie takim poznawczym. Dużo czytam po rosyjsku, dużo oglądam po rosyjsku. Kultura, sztuka, polityka, wojsko to jest coś, co analizuję i tym żyję. Mój umysł trochę pracuje jak rosyjski, ale po to, żeby dobrze diagnozować te zjawiska, jakie tam zachodzą. I trzeba z tym być na bieżąco. Tego mnie nauczono, żeby bardzo się wcielić w to, w co robisz, bo to wtedy odpowiednio budujesz nie tylko możliwość wyszukiwania odpowiednich informacji w tej całym gąszczu informacyjnym, ale też budujesz pewnego rodzaju intuicyjne interpretowanie tego, co druga strona realizuje, bo błędem jest to, że odbieramy Rosję na naszą interpretację. Tą Rosję trzeba interpretować tak, jak to interpretują ci Rosjanie, którzy tam żyją.
A z jakich źródeł korzystasz? Czy ty pracujesz tak w sposób zupełnie osintowy, jak rozumiem? Posługujesz się białym wywiadem?
Teraz wyłącznie białym wywiadem, bo teraz tylko takie mam możliwości. Ale przez te wiele lat, tworząc pełną intuicję do tej wiedzy, po tych wszystkich rafach osintowych informacji z źródeł otwartych, łatwiej mi nawigować niż osobie, który nigdy nie miał do czynienia z informacjami przekrojowymi o Federacji Rosyjskiej czy też Wschodu.
I to patrząc na to, co dzieje się w tej rosyjskiej przestrzeni, czy my w ostatnim czasie, my mam na myśli Polskę, jesteśmy tam bardziej w centrum zainteresowania? Pojawiamy się częściej w tych przekazach?
No niestety pojawiamy się częściej w przekazach. Traktowani jesteśmy jako jeden z czołowych tutaj państw, takich zawiasów bezpieczeństwa, które trzeba wyrwać, albo żeby było nienasmarowane, żeby nie funkcjonowało tak jak...
Żeby skrzypiało i trzeszczało.
Żeby ta polaryzacja wewnętrzna doprowadzała do tego, że nie jesteśmy mało decyzyjnym. Rosja do tego będzie dążyła wszelkimi sposobami, bo tutaj w tym obszarze geograficznym jesteśmy jedynym potencjałem militarnym i gospodarczym, społecznym, która ma zarówno kwestie militarne, jak i soft power. I to jest coś, co nam Rosja zazdrości, będzie cały czas próbowała to dewaluować, czy budować podziały wewnętrzne, czy nasyłać Ukraińców na Polaków, czy Polaków na Białorusinów. Będzie to wykorzystywane.
Wracając do ciebie i do twoich zajęć na emeryturze, to jak myślisz, która strona bardziej cię interesuje? Analityka czy dydaktyka?
Analityka więcej zawiera mi czasu, bo to jest coś, co robię na co dzień. Natomiast dydaktykę robię od niedawna. Dostałem informację akurat, że moje zajęcia ze studentami są wysoko oceniane przez samych studentów, więc to mi bardzo miło. Mi się wydaje, że dydaktyka też się jakoś sprawdza. Mam nadzieję.
A tę analitykę planujesz przekuć też w pracę naukową?
Tak, no między innymi korzystając z zaproszenia Uniwersytetu w Białymstoku, zdecydowałem się też tutaj rozwijać swoje możliwości naukowe. Te moje analizy, które realizuję w stosunku do Federacji Rosyjskiej, Białorusi, a ostatnio też do Chin, przekuję to może w jakieś pracę, która zakończy się doktoratem.
Podpułkownik Maciej Korowaj, emerytowany oficer służby wywiadu wojskowego, wykładowca akademicki, wybitny analityk, którego polecamy obserwować na platformie X chociażby. Można tam znaleźć bardzo ciekawe analizy, również na różnych portalach, wielu też YouTube'owych wypowiedziach. Chłopak z Dziesięcin był gościem Podlaskich Charakterów w Polskim Radiu Białystok. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.
Podlaskie Charaktery.